Okay, to jest
tam się kontroluje.
Zaczynamy, tak? Tak, korzystałam się.
No mamy dla tego dzisiejszego spotkania będą środowiska życia mikroorganizmów, a dokładnie mówiąc warunki, które wpływają na wydawanie mikroorganizmów w środowiskach i na tych zwanych czynnikami abiotycznymi, to tak jeszcze, żeby przyjemnie było, prawda, rozpocząć. I zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych czynników, to takie jeszcze kilka słów przypomnienia odnośnie pojęć stosowanych w mikrobiologii. A mianowicie pojęcie ekosystemu, prawda? Ekosystem. Wszystkie żywe organizmy w otoczeniu czynników abiotycznych. Kolejne pojęcie ekosfera. No, to pojęcia mi się wszystkim znane, ale tak, żebyśmy mieli z nimi wątpliwości. Hydrosfera, litosfera, atmosfera jako łącznik między środowiskami. I teraz istnieje pojęcie tak zwanego mikrośrodowiska, czyli no wiadomo, jest to miejsce w siedlisku, gdzie bytuje dane, gdzie bytują mikroorganizmy. Populacja, grupa organizmów występujących na danym obszarze należących do jednego gatunku, zespół mikroorganizmów. Tutaj bardzo będziemy dużo mówić o zespołach mikroorganizmów, a więc jest to mieszanina różnych populacji mikroorganizmów występujących na danym obszarze. I wreszcie grupa fizjologiczna, to jest również ważne pojęcie, a mianowicie co to mikroorganizmy, zaliczane do różnych taksonów, prawda, ale wykonujące jak gdyby podobne czynności, czyli prowadzące ten sam proces, bakterie denitryfikacyjne są doskonałym przykładem tego typu grupy fizjologicznej. I wreszcie pojęcie konsorcjum, prawda, jako naturalnego związku fizycznego dwóch lub większych liczb mikroorganizmów, przy czym tutaj te zależności zazwyczaj są korzystne dla wszystkich partnerów, poszczególni partnerzy wchodzący w skład konsorcjum, jak gdyby uzupełniają się wzajemnie. I tutaj jeszcze zazwyczaj takie wprowadzane jest zastrzeżenie, że ci partnerzy są mniej więcej zbliżonej, podobnej wielkości. I wreszcie kolejne pojęcie, pojęcie błony biologicznej, a mianowicie są to kolonie mikroorganizmów, ściany głębione w zewnątrzkomórkowych polimerach, no i bardzo często mających naturę polikarbonatową. Te kolonie przystąpione są do podłoża stałego i to wszystko bardzo często jest zanurzone w wodzie bądź poddane działaniu wody. Będziemy sporo mówić o tego typu koloniach mikroorganizmów. I ostatnie pojęcie, które bym chciała przypomnieć, to jest mata mikroorganizmów, czyli to są zespoły mikroorganizmów rosnące warstwowo. Bardzo często takie zespoły są spotykane. I tutaj najczęściej takim przykładem jest podawana mata, opisywana na przykład mata, w której w górnej warstwie znajdują się śnice, czyli tam, gdzie jest dosyć światła, to później podotropy anoksygenowe, a w tej warstwie najniższej wymoga nawet anotropy, a jeszcze niżej tam, gdzie są warunki bezcenowe, bakterie redukujące się aknami, również apeluję o tytuł skupienia, w pewnym momencie będziemy zdążeni. I maty najczęściej występują tam w strefie wpływów, prawda? W gorących źródłach bardzo często tego typu utwory występują. Każde środowisko, w którym bytują organizmy żywe, jak mówiła mikroorganizma, musi spełniać określone warunki, aby w ogóle te organizmy mogły się w tym środowisku rozwijać, prawda? I są to, wiadomo, czynniki natury fizycznej, chemicznej oraz biologicznej, określane mianem czynników abiotycznych i biotycznych. I wszystkie organizmy mają określony zakres tolerancji wobec tych czynników środowiskowych. I tutaj na ten zakres tolerancji na zmienność składają się warunki zapewniające rozwój minimalny, maksymalny i optymalny, prawda? I od razu, tutaj jeżeli chodzi o rozwój optymalny, to należy zwrócić uwagę, że rozróżniamy takie dwa optima. Pierwsze to jest optimum fizjologiczne, a drugie optimum ekologiczne. Optimum fizjologiczne odnosi się do reakcji, które można zmierzyć w warunkach laboratoryjnych w czystych kulturach. Czyli izolujemy, uzyskujemy czystą kulturę i w warunkach laboratoryjnych patrzymy, aha, rośnie w takiej, takiej temperaturze, w takim osiedleniu itd. To jest to tak zwane optimum fizjologiczne. Optimum ekologiczne odnosi się już do tych warunków, w jakich mikroorganizmy występują, prawda? I to optimum ekologiczne jest uzależnione od tego wszystkiego, które to środowisku występuje, czyli zależy od warunków abiotycznych i biotycznych. I jasne jest, to też przy okazji będziemy wspominać, że to optimum fizjologiczne i ekologiczne, optima fizjologiczne i ekologiczne to koniecznie i nie zawsze muszą się pokrywać. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, przypomnieć prawo minimum Liebiga. Jest to prawo, które mówi, że całkowita liczba biomasy organizmów jest ograniczona przez ten czynnik, który w środowisku występuje w najmniejszym stężeniu. I takimi czynnikami limitującymi, którym jest bardzo często zbyt mało, jest arzeciwostka, prawda? Czyli to jest prawo minimum Liebiga, warto sobie pamiętać, że takie prawo jest. Drugie prawo to jest prawo tolerancji Szelforda i znowu występowanie organizmów w środowisku jest ograniczone przez różne czynniki środowiskowe. To wiadomo, prawda? Przy czym te... Już... Jeszcze szaleści. Tak? I te czynniki środowiskowe muszą pozostać w zakresie tolerancji danego organizmu. To jest jasne, prawda? Jeżeli wartość któregoś z czynników przekroczy, czy to poziom minimalny, czy maksymalny, to organizm nie jest zdolny do wzrostu, nie jest zdolny do przeżycia. Czyli prawo minimum Liebiga, prawo tolerancji Szelforda, pamiętamy o tych prawach. I teraz jeszcze kilka takich palić. Euryn szeroki, tenon wąski, czyli eurytermiczny, tenotermiczny, prawda? Stąd te pojęcia pochodzą. Ile? Lubiący. Biąc, szalenujący. Pop, nielubiący, nienawidzący, prawda? Czyli stąd są pojęcia termofile, acidofile, acidobiący, czy też barofoby. Pojęcie... a zatem, możemy wyróżnić organizmy eurytopowe, czyli to są inaczej kosmopolityczne, czernobylskie, bo to samą nomenklaturę stosowana często bardzo sobie. I cenotopowe, czyli wyspecjalizowane do takich organizmów wyspecjalizowanych, to są zaliczane na przykład organizmy cenotermiczne. Nisza ekologiczna obejmuje takie czynniki jak światło, pokarm, miejsce, o których dany gatunek konkuruje z innymi gatunkami w biocenozie, umożliwia przeżycie, odżywianie się rodów i stabilność populacji. I tutaj, no, dosyć dawno, ale zostało rozróżnione pojęcie tak zwanej niszy potencjalnej, prawda? W której organizmy mogą egzystować w pewnym zakresie tolerancji i niszy realnej, która już jest wynikiem działania konkurencji i presji środowiskowej. Czyli pojęcie niszy ekologicznej i rozróżnienie tej rozróżnienie pojęcia niszy potencjalnej i niszy realnej. Nisza potencjalna to jest ten, obejmuje zakres tolerancji, które organizmy mogą występować, a nisza realna to już jest wynik oddziaływania konkurencji w sekcji środowiskowej. I siedlisko to jest miejsce, w którym występuje, zawsze można spotkać gatunek, grupę fizjologiczną, czy też zespół mikroorganizmów. I wreszcie przechodzimy po tych krótkim przypomnieniu, prawda, szeregu pojęć, przechodzimy do omawiania kolejnych czynników, kolejnych czynników abiotycznych. Ja tutaj wybrałam takie 10 czynników, które będziemy kolejno omawiać. Będzie to temperatura, światło, promieniowanie, aktywność wody, ciśnienie, zapalenie, odczyn, potencjał rego, związki nieorganiczne i związki organiczne. Pierwszym czynnikiem, który pozostaje nam do omówienia, jest wpływ temperatury na rozwój mikroorganizmów. Temperatura wpływa po pierwsze w sposób bezpośredni, a po drugie wpływa w sposób pośredni. Wpływa w sposób bezpośredni na szybkość wzrostu, wpływa na aktywność enzymu, wpływa na skład chemiczny komórek. Może za ciemno jest zapalić światło trochę. To teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może się zapali, naciśnijmy. Dobra. Skład chemiczny komórek i wymagania pokarmowe. Czyli to jest ten bezpośredni wpływ temperatury. Pośrednio wpływa na regulację rozpuszczalności związków wewnątrzkomórkowych, wpływa na procesy transportu jonu, wpływa na dyfuzję substancji chemicznych i na zmianę właściwości automatycznych błon komórkowych. Jasne jest, że regulacja rozpuszczalność związków wewnątrzkomórkowych zależy od temperatury. Na dalej transport jonu też zależy od temperatury. pokój, że depusja, że ta depusja substancji chemicznej temperatura wpływa, że temperatura wpływa na właściwości atmosferyczne błon komórkowych i jest to tak zwane działanie pośrednie. I to ciekawe, bakterie mogą właściwie rozmnażać się, rosnąć w całym zakresie temperatur, który woda występuje w stanie płynnym. Czyli to jest tak nawet nieco poniżej zera do powyżej 100 stopni Celsjusza. Czyli to jest ten. Oczywiście to zależy jakie jest zasolenie, tam ciśnienie i tak dalej, ale możemy tak przyjąć, że to, że bakterie mogą rosnąć w całym zakresie wtedy, kiedy ta woda występuje w stanie płynnym. Ale odkryto bakterie, te punkty skrajne podaje. To przynajmniej ja znalazłam, to jest temperatura minus 23. I to jest korne bakterium i sporobolomyce, to jest grzyb, które występują silnie zastrzeżone woda w Antarktydzie. Stąd te minus 23 stopni w tym momencie jest możliwe, prawda? Bo to są silnie zastrzeżone wody. I kolejna granica to jest 121 stopni. I tu jest przedstawiciela kraju, czy nie wiadomo, nie jest certyfikowany do końca, tak zwany szczep 121, o którym już chyba ze dwa albo trzy, albo może cztery razy już poprzednio mówiłam, prawda? Jest wyizolowany z gorących źródeł i tutaj w jednej trakcie jest ta temperatura, plus 250 stopni. Celsjusza, ale to już nie podziały, tylko obecność, to jest różnica, prawda? I też mówiliśmy o tym, że środowiska, w których panują warunki niedogodne dla życia ludzi, zwierząt, a w których mogą występować niektóre mikroorganizmy, w szczególności mikroorganizmy prokaryotyczne nazywane są, wydefiniowane są jako środowiska ekstremalne. To już mówiliśmy o tym. I organizmy, które tam żyją, nazywane są ekstremofilami. I właśnie do ekstremofilnych organizmów zaliczamy przedstawicieli mikroorganizmów cyklofilnych, a także termofilnych, ale głównie w szczególności organizmów hiperplazmofilnych. I organizmy stenotermalne, to już mówiliśmy, rosną w wąskim zakresie temperatur, eurytermalne w szerokim zakresie temperatur. Każdy organizm może rosnąć i rozwijać się w pewnym zakresie temperatur. I tutaj wyróżniamy temperaturę minimalną, temperaturę maksymalną i temperaturę optymalną. Temperatura minimalna to jest taka temperatura, poniżej której dany organizm już nie jest zdolny do wzrostu. Temperatura maksymalna to jest taka temperatura, powyżej której dany organizm nie jest zdolny do wzrostu. A temperatura optymalna to temperatura, w której organizm rośnie najszybciej. I te trzy temperatury, czyli temperatura minimalna, maksymalna i optymalna, no to nazwę temperatur kardynalnych. I tutaj mamy rysunek przedstawiający właśnie temperatury kardynalne. Czyli to jest temperatura minimalna, poniżej której dany organizm nie jest zdolny do wzrostu. Nie powiedziałam, że rysunek przedstawia zależność pomiędzy szybkością wzrostu a temperaturą, bo to zawsze wypada, jak się omawia rysunek, powiedzieć, co jest na każdej z obu przedstawianych opis, prawda? Czyli tu jest szybkość wzrostu, a tu jest temperatura. Powiedziałam, temperatura minimalna, temperatura maksymalna, temperatura powyżej, której dany organizm już nie może robić. I widzimy, że ze wzrostem temperatury szybkość wzrostu, szybkość podziału rośnie do pewnego momentu, kiedy ta szybkość podziału, szybkość wzrostu jest największa i to jest temperatura optymalna, prawda? To jest jak? I to jest ciekawe. To jest to, że różnica pomiędzy temperaturą minimalną a optymalną, czyli tym momentem i tym, jest różna. Ale zazwyczaj wynosi, waha się od 10 do 38 stopni, prawda? Czyli temperatura minimalna, ten rodzaj, prawda? Pomiędzy tym punktem a tym, to jest 10-38 stopni, jeżeli to zazwyczaj średnio przyjmuje się, że to jest 22,9 stopnia Celsjusza. Na oczywiście jakoli to jest około 30 stopni. I teraz tak. Natomiast różnica pomiędzy temperaturą optymalną a maksymalną wynosi od 2 do 24 stopni. Zobaczcie, że u niektórych mikroorganizmów ta różnica pomiędzy temperaturą optymalną, czyli temperaturą, której rośnie w sposób optymalny, prawda? A tą temperaturą maksymalną, powyżej której już nie jest w stanie rosnąć, może wynosić tylko 2 stopnie. To jest ciekawa sprawa. W każdym razie od 2 do 24 stopni, a średnio 9,4 stopni. To jest tak, jak dodam 2,24, to jest 26, podzielimy na 2, to powinno być 13, ale ta średnia wynika z obliczeń różnych zakresów wzrostu różnych gatunków, kilkudziesięciu na przykład gatunków są takie wartości tutaj na. Dobrze. I teraz na podstawie wartości tych temperatur optymalnych, bo byśmy mogli przy zakryterium przyjmować wzrost minimalny albo maksymalny, albo optymalny, prawda? Przyjmuje się wzrost na podstawie temperatur optymalnych za to kryterium podziału organizmu. I dzielimy na organizmy, mikroorganizmy, dzielimy na mikroorganizmy psychrofilne i te charakteryzuje niski zakres temperatur optymalnych, jak się Państwo pewnie domyślają. Te mezofile to mają optymum temperatury zlokalizowane pomiędzy tymi a tymi, prawda, psychofilami a termofilami, a termofile zasadniczo tym punktem takim granicznym to jest 45 stopni, czyli termofile rosną optymalnie w temperaturach przekraczających 45 stopni. Za granicę dla hipertermofili jest najczęściej uznawane 80 stopni, ale to zaraz sobie tam zobaczymy, że czasami 80, czasami 85, ale no tak około 80 stopni najczęściej jest podawane. I kilka przykładów mikroorganizmów ze względu na podstawie temperatur kardynalnych. I tutaj wybrałam po dwa przykłady, bo myślę, że to zupełnie wystarczy, a mianowicie organizmy cyprofilne, na przykład mikrokokus cyprofilus i polaromona zwakola. Tak? Proszę zobaczyć, że ta temperatura minimalna może być minus 4, minus 0, czyli poniżej już nie będą rosły. Optymalna dla mikrokokus 10, dla polaromona zakłalacza 4, to jest optymalna dla rozwoju temperatura, no a maksymalna może wynosić albo 24, nawet albo 13. Mikroorganizmy mezofilne, mezofile mnie też jest dobrze nam znana i tutaj maksymalna. No i proszę zobaczyć, że ta preokokus aureus, temperatura minimalna 6, tutaj zbliżona obie temperatury i te właściwie są dosyć zbliżone i maksymalne. Jeżeli przedstawiciele termofilu, termos aquaticus, minimalna 40 albo 30 u bacillus starotermofilus, to jest spora różnica, prawda? Temperatura optymalna 70, 72, 60, 65 i maksymalne 79, 75. I hipertermofile, Procopus abyssi, Pyrolopus fumaris, 421. I tutaj znowu mamy sporo różnicy, jeżeli chodzi o temperaturę minimalną i dosyć sporo różnicy, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną w każdym obszarze powyżej 100 stopni Celsjusza. I tutaj jeszcze raz wypisałam, jak zdefiniowane są organizmy przyprofilne. Czyli to jest optimum 14, 15, maksimum 20 stopni. Organizmy mezofilne 35, 37, czasami podawano od 20 do 45 stopni. Termofile 55, 60 albo po prostu jest podawane powyżej 45 i to co już mówiłam, hipertermofile powyżej 85, 80 maksimum nie określone. Obowiązuje taka zasada, o której dobrze pamiętasz. Tutaj mamy na tej osi wzrost temperatury, a to mamy ilość generacji. Czyli ogólnie mówiąc, jeżeli spojrzymy, to liczba podziałów u organizmów cyfrofilnych, prawda, w jednostce czasu, tutaj mamy na godzinę, jest mniejsza niż u mezofilii, niż u termofilii, niż u ekstremalnych termofilii, prawda? No nie my o tym wiemy wszyscy, ale zawsze sobie czasami uprzytomnić, że te po prostu to są organizmy cyfrofile, ta liczba generacji jest najmniejsza. I tutaj chciałabym wspomnieć o podziale, który jest uznawany za taki, jeżeli chodzi o klasyfikację termoorganizmów nietermofilnych, jeżeli chodzi o wpływ temperatury za taki najbardziej doskonały. On na pierwszy rzut oka wydaje się być trochę podziałem skomplikowanym, ale nie jest to specjalnie skomplikowane na tyle, żebyśmy mogli tego wspólnie nie przewalczyć. Dobrze? Czyli tak. Bakterie można podzielić, uwzględniając zdolność wzrostu temperatury kardynalnej, co już wiemy. Mówiłam 10 razy, jak nie wiem. I tutaj mamy tak. Podział na cyfrofile, mezofile i termofile. Tutaj mamy wzrost, a tutaj mamy temperaturę. I możemy wyróżniamy 8 grup mikroorganizmów ze względu na zdolność w różnych temperaturach. Organizmy zaliczane do pierwszej grupy to są organizmy, których optymalny wzrost przypada na temperaturę pomiędzy 0 a 15 stopni i to są organizmy z cyfrofilem. Ale druga grupa to są mikroorganizmy, które optymalnie rosną w zakresie temperatury charakterystycznych dla cyfrofili, ale jeszcze widzimy, że posiadają zdolność wzrostu w temperaturach charakterystycznych dla mezofilii. To jest ta druga grupa. Czyli pierwsza, optymalny wzrost w tym zakresie, który definiujemy jako charakterystyczny dla cyfrofilii. Druga grupa, optymalny tego zakresu, ale posiadam zdolność wzrostów również tutaj. I te organizmy nazywane są cytromedofila. Tutaj mam, czyli pierwsza grupa to są cytrofile, druga grupa to są cytromedofile. Mamy dwie grupy. Trzecia grupa to są takie organizmy, których optymalny wzrost przypada na zakres temperatur charakterystycznych dla mezofilii, ale mogą rosnąć również niższych temperatur. I te mikroorganizmy nazywane są mezocytrofilami, prawda? Mezo, optymalny wzrost tutaj, ale ponieważ rosną w niższych temperaturach, to mezocytrofilami. Czwarta grupa to są takie, które mogą występować i w niskich temperaturach, i w wysokich temperaturach, czyli to są mezocytroeurofile, czyli to są mezoeurofile, prawda? Czyli to jeszcze za chwilę sobie trzeba omówić. Piąta grupa to już tylko rosną temperatura charakterystyczna dla mezofilii, czyli to są takie typowe mezofile. Szósta grupa rosną, to jest ta linia, prawda, tutaj, czyli rosną w temperaturach, wzrost optymalny w temperaturze charakterystycznej dla mezofilii, ale również rosną w wyższych temperaturach. I one są definiowane jako mezotermofile. I przechodzimy do siódemki uczestników. To są mikroorganizmy, których wzrost optymalny przypada już na te bardzo wysokie temperatury, ale grupa siódma jeszcze sobie tutaj rośnie w tych niższych miejsca temperaturach. I one nazywane są termomezofilami, a ostatnia grupa to już są te właściwe termofile, bo one tylko rosną w tym zakresie wysokich temperatur. I widzimy, że rzeczywiście ten podział obejmuje wszystkie możliwe możliwości, tak? Czyli tak. To są jeszcze raz cytrofile, już nie będę tych temperatur czytała, tam sobie, jeżeli ktoś interesuje, sobie zechnie. Czyli cytrofile to jest tutaj ta grupa, cytromezofile, bo cytro i tu jeszcze była żona mezo, trzecia grupa mezocytrofile, mezoeurofile, mezofile, te, które tylko tutaj, o, siedzą. I mezotermofile, czyli tych mezo powinno być 4 i jest 4, zgadza się, prawda? A tych termomezofile i termofile jest 2 grupy. Tak? Jasne? Zrozumiałeś? Trzeba po prostu sobie zapamiętać 4. I teraz tak. Ten podział uwzględnia więcej możliwości temperaturowych bakterii, opiera się na jednolitych kryteriach. I dlaczego właściwie tutaj po prostu coraz to są opisywane nowe gatunki bakterii, czyli takie, które rosną gdzieś tam w niskich temperaturach albo w jakichś wysokich temperaturach. I do tej pory trudno było stworzyć jedną pracę, w karcie są daje często stosowane. I teraz tak, czyli jeżeli się zastanowimy, które mikroorganizmy mogą żyć w temperaturze 4 stopni, to okazuje się, że w tych niskich temperaturach 4 stopni mogą żyć cytrofile, cytromezofile, mezocytrofile i do tego mezoeurofile, prawda? Czyli to jest sporo tych możliwości ten podział obejmuje. tej klasyfikacji, znamy ją doskonale, wiemy, że ona istnieje, ale życie życiem, prawda? I trudno byłoby na co dzień stosować taką skomplikowaną, posługiwać się, prawda, taką klasyfikacją. Dlatego też w ekologii, czy też w mikrobiologii żywności po prostu często nadal stosowany jest uproszczony schemat, który jest skądinąd dobrze nam znany, prawda? Ja miałam obowiązek wspomnieć o tamtej klasyfikacji. Bo ona jest rzeczywiście użyteczna. W każdym bądź razie, najczęściej stosuje się cyklofile, cyklotoleranty, czyli te, które zdolne są do wzrostu poniżej 15 stopni. I to obejmuje te cyklofile, cyklomezofile, mezocyklofile i mezoeurofile, prawda? Po prostu cyklotoleranty. Mezotoleranty, już nie będę może wymieniać tych nazw, żebyśmy się za bardzo tutaj nie zmęczyli, prawda? Wiemy o co chodzi. I termotoleranty to są te wszystkie, które nie będą zdolne do wzrostu powyżej 45 stopni, prawda? I cyzofile, to już wiemy, jakie tam to optyma mają, cyzotoleranty. W każdym razie cyzotoleranty są szerzej rozpowszechnione niż te ścisłe cyzofile. Cyzotoleranty noszą często potoczną nazwę cyzofili warunkowej. Rosną w temperaturach 0 stopni, ale również w tych temperaturach 20-40 stopni. Czy to są cyklotoleranty, cyklofile warunkowe, najczęściej takie pojęcia możemy spotkać. Cyklofile warunkowe można po pierwsze wyizolować z gleby i wody, właśnie umiarkowany i te cyklofile warunkowe występują też w produktach spożywczych, spotkamy je w naszych produktach, przetworach mlecznych, warzywach, owocach itd. Najlepiej będą rosły w temperaturze 20-25 stopni, a w tych niższych temperaturach około zera wiadomo rosną znacznie wolniej. Niektóre tych mikroorganizmów mogą się namnożyć w dość znacznym stopniu, że mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. I tutaj najczęściej dla takich bakterii należy Listeria monocytogenes, która jest powodem infekcji jelitowych, nazywanych listeriozami. I tutaj proszę spojrzeć, temperatura minimalna minus 1 stopień, prawda? Temperatura optymalna 30-37, temperatura maksymalna 45, czyli to jest mikroorganizm, który w bardzo szerokim zakresie temperatur może rosnąć. Cyzofile spotkamy gdzie? Spotkamy we wszystkich produktach żywnościowych pochodzenia morskiego. Natomiast cyklotrofy spotkamy w nabiale, w wędlinach, warzywach, owocach. Tutaj znowu należy wymienić Listeria, Jesinia, czy Bacillus cereus. To są już cyklotrofy. Enzymu mikroorganizmów cyklofilnych charakteryzuje termowrażliwość, czyli już przez 20 stopni działa na nie niekorzystnie. W momencie obniżenia temperatury następuje zahamowanie wzrostu, to wiemy, następuje synteza białek i mówimy tu o tak zwanych białkach szoku zimna, który zadaniem jest przystosowanie do niskich temperatur. każdy wzrost temperatury powoduje znowu zahamowanie wzrostu i przygotowywane są odpowiednie działka. To są tak zwane działka szoku termicznego i przyjmuje się, że maksymalna synteza tych działek szoku termicznego następuje przy zmianie wtedy, gdy temperatura wzrośnie o 10 stopni powyżej temperatury optymalnej. Ze środowisk naturalnych jeszcze warto zauważyć, częściej niż cyklofile izolowane są cyklofrony, to też właściwie można się obrać. Na czym polegają stosowania do niskich temperatur? Po pierwsze, enzymy tych mikroorganizmów, które posiadają zdolność wzrostu, czyli tego enzymy mają więcej struktur typu alfa helicy i dzięki umożliwia posiadanie tego typu struktur, umożliwia po prostu plastyczność w aktywność niskich temperatur. Po drugie, enzymy mikroorganizmów, które posiadają zdolność wychowania w tych niskich temperaturach, mają więcej aminokwasów polarnych, mniej aminokwasów hydrofobowych i dzięki temu, co uważa się, umożliwia również plastyczność aktywność niskich temperatur. Czyli inny, większy udział aminokwasów polarnych. Charakterystyczne są też lipidy płonowe, dlatego że lipidy występuje tam większa zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych. I to sobie łatwo wyobrazić, że większe stężenie nienasyconych kwasów tłuszczowych umożliwia utrzymanie stanu płynnego włosu. A co za tym idzie, w tych niskich temperaturach możliwe jest zachodzenie szeregu reakcji, możliwe jest na przykład aktywny zapach. Organizmy mezofilne. I tutaj już krótko. Organizmy mezofilne występują w ciałach zwierząt ciepłych, ale występują także w glebie, występują w wodach. Wśród mezofili spotkamy saprofity, spotkamy liczne organizmy patogenne. Większość organizmów chorobotwórczych, czyli tych, które wywołują zatrucia pokarmowe, jest mezofilami. I typowym mezofilem jest Escherichia coli, to już o tym mówiliśmy. Przy tym chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że optimum wzrostu Escherichia coli akurat tutaj na podłożu bogatym i ubogim może się różnić. Mianowicie na podłożu bogatym optimum wzrostu Escherichia coli jest 39 stopni, na ubogim 37. Temperatura maksymalna to jest odpowiednio na bogatym 68, na ubogim 45 stopni, a minimalna 80 stopni. Czyli krótko mówiąc, na podłożu minimalnym wartości temperatury maksymalnej i minimalnej mogą się różnić, prawda? Czyli temperatura maksymalna będzie nieco niższa, a minimalna nieco wyższa. I to czasami warto sobie uprzytomnić, że mogą być, jeżeli chodzi o wzrost mikroorganizmów, właśnie spore różnice w zależności od układu podłoża. Mezofilami są na przykład, czyli tak jak Escherichia coli, rodzina Enterobacteriaceae, do mezofilii zaliczamy Bacillus subtilis, który na ćwiczeniach został ładne przedstawiciele wyhodowane, dlatego są również tam. Mezotilanty to mikroorganizmy, bakterii i drodze, wykorzystywane w wielu procesach biotechnologicznych. Czyli drodze, taką baronicę, sterylizację, rewizję. Mezotilami są liczne bakterie fermentacji mlekowej, bakterie fermentacji owcowej. Czyli tutaj te grupy mikroorganizmów należą do mezotilanty. Organizmy termofilne, czyli te ustaliliśmy, że powyżej 45 stopni, to już mówimy o termofilach, powyżej 80 stopni, a niektórzy mówią 85 o supertermofilach. I hipertermofilami są, z tego co już mówiłam, są liczne archeony, prawda? I przewrotek pyro jest charakterystyczny dla tych termofilnych mikroorganizmów. Tutaj mamy pyrokokus furiozu ze względu na wyraz twarzy, prawda? Pyrokokus furiozu, pyrolobus, wyrok bakur. Czyli jeżeli pyro, to już możemy podejrzewać, że jest to organizm hipertermofil. Z kolei bakterie, ale również przedstawiciele archea, jeżeli występuje przewrotny termin, tak jak u termów to by mi się wydawało. Bacillus trarotermophilus, czyli jeżeli termo, to coś hipertermofil. Gdzie możemy spotkać, w których środowiskach spotkamy termofile, no łatwo się domyślić. Będą występować w kompostach, będą występować w kiszonkach, w haunach górniczych, tych samozagrzewających się, ale również spotkamy je w urządzeniach czerwcych, gdzie temperatura jest wcale nie dla nich przyjemna i dogodna, bo to jest 55-90 stopni, prawda? W gorącej wodzie czerwcy technologicznej również spotkamy tego typu mikroorganizmy i oczywiście występują w gorących źródłach na powierzchni Ziemi, ale również na dnie oceanu, gdzie takie gorące źródła również występują. Czyli z jednej strony to są przede wszystkim stworzone przez człowieka, prawda? A z drugiej strony środowiska naturalne. Na czym polegają przystosowania do wysokich temperatur? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o skład aminokwasowy białek, to ten skład aminokwasowy w zasadzie nie ma w sobie niczego szczególnego, niczego niezwykłego. Białka jednak charakteryzuje zwiększona stabilność w wysokich temperaturach, bo zawsze pozostaje pytanie, jak to się dzieje, że w temperaturze 90 kilka zajmie na to stopni, nie następuje denaturacja białka, prawda? Zwiększona stabilność białek wynika po pierwsze sposobu ich zmienicia. Charakterystyczna jest zwiększona liczba wiązań jonowych pomiędzy różnymi aminokwasami, czyli wiadomo, więcej wiązań jonowych, no to jest większa stabilność. To wnętrze białek jest gęsto opakowane, mówimy o gęstym opakowaniu hydrofobowym wnętrza białek. Oprócz tego w cytoplazmie tych mikroorganizmów hipertermofilnych, termofilnych i tak dalej występują pewne rozpuszczone związki różne. I tutaj to są bardzo różne związki, ale na przykład jest to fosforandinozytoru, fosforandiglicerolu i tak dalej. I to, że temperaturze znajdują się tego typu związki, chroni komórkę przed, chroni białka, komórkę przed denaturacją ciepła. Czyli z jednej strony to są przystosowania dotyczące tego, co dotyczy białka, prawda? Druga rzecz, DNA. I tutaj u różnych mikroorganizmów, w szczególności u archea, te mechanizmy są różne. Ja tutaj wymieniam trzy, ale można znaleźć również inne. Pierwsza rzecz. Istnieją tak zwane dodatki superskręty, czyli odwrotna geranka wprowadza tak zwane dodatki superskręty, krótko mówiąc, uniemożliwia tą denaturację cieplną, czyli DNA staje się oporne na denaturację cieplną. Normalna geranka u tych nietermofilnych wprowadza tak zwane superskręty ujemne. Tutaj chodzi o to, że DNA nie podlega denaturacji pod wpływem wysokiej temperatury. Kolejna rzecz to jest obecność zawsze dysfosfo witaminianu potasu i obecność tego typu związków zapobiega zmianom chemicznym, na przykład zaturynacji itd. Kolejne rozwiązania to jest takie, że występują specyficzne białka, które wiążą się ze DNA, a jak gdyby uniemożliwiają rozpletenie tego DNA, bo nadal jest DNA występuje w postaci tej charakterystycznej struktury płciowej. Czyli to są różne rozwiązania u różnych mikroorganizmów. Czyli tak, pierwsze to jest białka, drugie DNA, trzecie błąd. I tutaj występuje dużo nasyconych stanów tłuszczowych i ta obecność nasyconych stanów tłuszczowych umożliwia funkcjonowanie w wysokich temperaturach. I u tych archeonów hipertermofilnych błony składają się, to mają charakterystyczną strukturę, składają się z takiej pojedynczej warstwy lipidowej, która jest znacznie bardziej odporna na denaturację termiczną. I tutaj mamy taki rysunek, procentowy udział kwasów tłuszczowych, temperatury i widzimy, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie ilość nasyconych kwasów tłuszczowych na zastąpienie nienasyconych kwasów tłuszczowych twarzy. I tutaj jeszcze czas dla porównania tabelka, gdzie mamy temperatury, w których występują zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy eukariotyczne i mikroorganizmy prokariotyczne, prawda? Najwyższa temperatura wzrostu. I tutaj pierwsza grupa, prawda? Ryby 38, owady 45-50, skorupiaki 49-50, naczyniowo 45-50, mikroorganizmy eukariotyczne 56-55-60, grzyby 60-62, bakterie, a śnice, no, te bakterie, prawda, ale ekologowie często mówią oddzielić 70-74 i ta granica dzięki udziałowaniu tego szczerbu 120, tak zwanego 121, no wszędzie w tabelkach figuruje temperatura 121. I teraz pomogli w takiej pracy, gdzie przeprowadzone były badania dotyczące ściemności gatunków należących do bakterii heterotroficznych w gorących źródłach. I okazało się, że największa liczba gatunków przypada na temperaturę 50-60 stopni Celsjusza. Liczba gatunków bakterii fototroficznych w na przykład gorących źródłach wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się. Natomiast ciekawa była liczebność gatunków, bo to jest liczba gatunków, prawda, i temperatura. W tych gorących źródłach zaliczony za ACA. I okazuje się, że wraz ze wzrostem temperatury tych gatunków okazywało się występować więcej. Prawda? Czyli to jest takie przy okazji ciekawa obserwacja. Czyli kilka przykładów wpływu temperatury. Po pierwsze, na różnorodność gatunków, czyli to, co mówiłam, że na przykład w gorących źródłach największą różnorodność bakterii obserwuje się przy tych niskich temperaturach. Powyżej 90 stopni obserwuje się spadek różnorodności gatunków. A gdy temperatura nadal rośnie, następuje zmiana dominacji w populacji przeważają przedstawiciele archea, prawda? Czyli z jednej strony temperatura będzie miała wpływ na różnorodność gatunków. Temperatura wpływa na szybkość wzrostu, już niedługo. I tutaj na przykład u zieleni te temperaturowe zmiany tolerancji zależą od źródła izolacji. I wyróżniamy takie dwa szlaki, z tego chlorella, które izolowane były z zimnych wód, lepiej rosną w niższych temperaturach i mają niższą właściwą szybkość wzrostu, już o tym mówiliśmy, prawda? Szczepy chlorella, mówimy o tym samym gatunku, ale szczepy chlorella izolowanych z zimnych wód albo z dłuższych, z wód o wyższej temperaturze. Te szczepy termofilne chlorella rosną szybciej w wyższych temperaturach i właściwie szybkość wzrostu jest trzykrotnie na przykład większa niż tych mezofilnych szczepów, a sześciokrotnie większa niż cytrofilnych. Czyli tutaj na pewno temperatura będzie wpływała na szybkość wzrostu. I wreszcie kolejny taki przykład wpływu temperatury, oprócz tych przykładów podanych odnoszących się różnorodności gatunków szybkości wzrostu, to jest wpływ na aktywność metaboliczną i tutaj istnieje tak zwane pojęcie współczynnika Q10. Współczynnik Q10 oznacza przyrost aktywności metabolicznej mikroorganizmu przy zmianie temperatury o 10 stopni. I jeżeli na przykład ten współczynnik Q10, mówimy, a współczynnik Q10 ma wartość 2, to co to oznacza? Oznacza to, że aktywność na przykład oddychania, tam fotosyntezy, denitryfikacji, redukcji siatanów, tam to, co nas interesuje, podwaja się przy każdej zmianie temperatury o 10 stopni. To jest mniej więcej o to. Czyli to jest zmiana aktywności metabolicznej w zależności od zmiany temperatury i tak zwany współczynnik współczynności. Kolejna rzecz, którą pozostaje nam do umówienia, będzie światło, a ja myślę, że za tydzień sobie to światło zostaje do umówienia.